wchodzę tutaj po raz.
Chcesz pomóc przenieść, czy?
Dziękujemy. No właśnie. Jest tutaj bardzo zimno. Mimo, że są jego książki, jego obrazy, jego wiersze, stoi komputer, w którym szukaliśmy dzwonków, które zostawił jeszcze. Dzwonków, które nagrywał z Lechem Pileckim. Był jego kolejnym pomysłem, bo pomysłów miał przecież miliony. Jak nie taki, to następny. Zawsze coś się działo w tym jego radiowym życiu. Nie było pustki, nie było ciszy.
Ja nigdy na Wieśka Szymańskiego nie mówiłam Wiesiek Szymański. Zawsze był przez nas nazywany poetą, a jego żona poetessą. I nikt z moich znajomych inaczej na redaktora Szymańskiego nie mówił jak poeta. Oczywiście za każdym razem mówiliśmy o nim poeta, ponieważ on był inny niż my wszyscy.
Poznałem Wieśka Szymańskiego dokładnie w październiku 1977 roku. Skończyłem polonistykę w Warszawie, wróciłem do Białegostoku, dostałem pracę na filii Uniwersytetu na Polonistyce i dostałem taką grupę drugiego roku polonistyki. Prowadziłem z nimi zajęcia z poetyki. Podczas jednych Szymański mi się objawił jako poeta. I ja czytałem po raz kolejny wiersze Szymańskiego, wydaną przez Książnicę bodaj chyba 10 lat temu już, tak? Tak, dokładnie 10 lat temu, w 2003 roku. Z radością odnajduję tutaj jako pierwszy ten wiersz, który właśnie przeniósł mnie wtedy na zajęcia.
Przypomina mi się 75 rok. Siedzimy w lesie w Puszczy Białowieskiej pod Czerlonką, w takim baraku bez światła, bez wody. I w którymś momencie już niby mamy spać. Mówi tak: a chcesz, to przeczytam ci wiersze swoje. Wiesio miał wtedy, ile tam, 19 lat, ja 20. Nawet nie wiedziałam, że pisze wiersze. I mówię, no dobra. I zaczyna czytać coś przepięknego. On oddawał całą istotę tej swojej takiej młodzieńczej poezji. To jeden z niezapomnianych moich wieczorów z Wieśkiem w tych prymitywnych warunkach, nagle w środku lasu ta jego poezja.
Miejsce na przecinek. Między uderzeniem zegara a zachodem słońca, gdzieś w środku, z dokładnością do jednego spojrzenia. Między pechowcem modlącym się na ostatnim piętrze Empire State Building, a przecięciem pępowiny, z dokładnością do jednego życia. Między uderzeniem serca a spustem surówki, gdzieś w codzienności. Z prawdopodobieństwem większym od jedności jest miejsce na oddech. Między szybkościomierzem a siwizną jest miejsce na przecinek.
Jak tylko przyjechałem tutaj do Białegostoku, to posłuchałem radia, usłyszałem Wieśka felieton, wtedy pisał do poranku, chyba do Teresy pisywał felietony. Posłuchałem, wspaniałe pióro facet ma, myślę, kto to jest, jeszcze Wieśka nie znałem wtedy, wiesz. Przyszedłem i do Krzyśka Kurianiuka mówię, ty, a kto to jest taki Wiesiek Szymański? A jak to, nie znasz? Bo ja, kiedy pojawiłem się na praktyce w Białymstoku, to Wieśka jeszcze nie było. Wiesiek był studentem i edukował się do tego, żeby być radiowcem. Wspaniale pisze. No i później tak spotykaliśmy się. To były to spotkania takie, nie powiem, że puste. To były spotkania kreatywne. Coś myśleliśmy, co zrobić. Poszukiwaliśmy.
On miał taki dar zamieniania zwykłych rzeczy natychmiast w poezję albo w jakieś ważne historie. Jak my na tarasie naszego domu piliśmy wino i jedliśmy łososia i graliśmy w brydża, to on natychmiast z tego zrobił wiersz, że my oto sobie tu siedzimy w wolnej Polsce, a tam obok przez brud może przejść do nas Angelika Borys. Śmialiśmy się, bo wszyscy mówili, była u was Angelika Borys, a jakby nikt nie rozumiał, że jest tak blisko do tej dyktatury Łukaszenki. I on natychmiast to wszystko zamieniał w wiersz albo w coś ważnego.
Pisał o tym, co jest w sumie najważniejsze. Pisał o patriotyzmie, pisał o Polsce, pisał o stosunku do Boga. Są porażająco ważne sprawy dla naszego pokolenia. To nie jest tak, że to zajmowało Wieśka, stosunek do ojca czy do rodziny. Nie można nie napisać o swojej kobiecie, żonie, córce, co nas w danej chwili interesuje, ale chcemy to tak napisać, żeby to było, jeśli wyrośliśmy już z tych krótkich majteczek, powiedziałbym, ekspresji, tak? Czy ekshibicji, przepraszam za sformułowanie, ale można tak powiedzieć, psychicznej ekshibicji, to chce się, mówiąc o swoim stosunku do ojca, mówić w ogóle o stosunku do ojca. Mówić o tym, kto to jest ojciec, po co jest ojciec, co ja z niego mam, czego ja nie mam, czego on chciał mnie nauczyć, co ja chcę zostawić swojemu synowi.
Zresztą chyba i jego dziennikarstwo też jest uwrażliwiające. To nie jest relacjonowanie, to jest nauka. Słuchanie Wieśka, jak mówi o bluesie, czy jak mówi o literaturze, czy jak delikatnie poucza, zachęca młodych adeptów poezji, to za każdym razem jest nauka takiego mądrego, nie tyle nauczyciela, co starszego kolegi, który już chyba wie, ale sam też tak nie dochodzi do tego przekonania. Niezwykła mądrość.
Czy myśmy rozmawiali o radiu w takim kontekście jakimś? No w takim, że jest coraz mniej miejsca czasu antenowego na kulturę, o tak. To na pewno, to było narzekanie Wieśka na to. Znaczy, może nie narzekanie, ile złość. Radio było dla Wieśka również sposobem na realizację jakąś, wiesz? Pamiętam jedno z ostatnich naszych spotkań pod jesień. Mówi to, chodźcie, czy gdzieś żeśmy się spotkali, czy przy okazji jakiegoś spotkania literackiego. W każdym razie mówi, to ja cię podwiozę. Mówi, dobra, to mnie podwieź. No i mówi, to ja ci coś puszczę. Słuchał zawsze Radia Białystok w samochodzie? Zawsze. Puścił mi taki reportaż o jakimś panu, który bodaj był jednym z ostatnich, co to robi, kafle do pieca. Ja się go zapytał, dlaczego pan tutaj zostawia jakiś znaczek? I on powiedział, bo wie pan, bo ja bym chciał zostawić jakiś ślad po sobie. I mówi do mnie, Wiesiek, popatrz. Zwyczajny człowiek, który chce, żeby po nim został gdzieś ślad.
Wiesiek przyjaźnił się z wieloma osobami, dopiero teraz odzywają się, przysyłają zdjęcia i jeszcze niedokończone wiersze. Tak jak ten, który wysłał do pani Krystyny Lankowskiej.
12 sierpnia 2012 roku. Krysiu, to zapis bardzo emocjonalny, ale bardzo mój, taki niepoprawiony, pierwszy, że aż się krępuje go tobie wysłać. Ale słowo się rzekło, znajdziesz go poniżej. Pustynia z czerwonym rondem. W piątek 13 lipca w Suwałkach z opartym o kredens pamiętający dziadka obrazem Pustynia z czerwonym rondem w tle, w kamienicy u Marka czytaliśmy wiersze. Waldek przygrywał na gitarze kurtynki, takie spójniki czy spoiwka między Marka opowieścią o Mongołach, Krysi szalonej podróży po Ukrainie i moim poddaszu przy Częstochowskiej w Białym. W głośniku ulicy tęskny blues obijał się o liszajowate elewacje, wsiąkał w gąbki bram wypranych na okoliczność festiwalu z zapachu starych szczyn i gównianych plasków przypadkowo bezdomnych, nieprzypadkowych pijaczków. Nawet jeśli to The Yardbirds czy BB and the Black Shakes, my świadomi, że Glenn Hughes zagra dopiero jutro, czytaliśmy jak natchnieni. Wino skończyło się o pierwszej, słoneczny brzeg opustoszał, jeszcze zanim w rozmarinę ucichło dżemowanie z Inesem Sibunem. I choć nikt nie grał bluesa po fińsku, tylko ona, Finlandia, dotrzymywała dzielnie kroku naszej naprawdę niezwykłej poezji. Blues jest wszędzie tam, gdzie... Zabrakło mi słowa, nie chcę kreślić, zapis pierwszy ma tę niezwykłą wartość zapisu najczystszego, gdzie go potrzebują. Z wierszem jest inaczej, nie rodzi się tam, gdzie jest potrzebny. Wymyślają to jacyś porąbańcy z egoistycznej potrzeby wyrzucenia, wyplucia, wyżygania z siebie. I tym właśnie poezja różni się od bluesa. Co wcale nie przeszkadzało nam w tamtą noc, kiedy ucichł już dżem, skończył się chleb i Finlandia schowała się za horyzontem, a Waldek odstawił gitarę. Nie przeszkadzało nam czytać dalej. Nasze wiersze popłynęły w tunel ulicy, w mrok nieba, nie wiemy, rynsztokiem czy autostradą bijących właśnie dzwonów, ponad zlany deszczem bruk i głowy stygnące od muzyki i wódki. Spotkają się gdzieś, przecież nie może być inaczej, muszą się spotkać, poezja i blues. Tak jak my, choćby nie wiem, co się stało. Za rok, w Suwałkach, w piątek 13 lipca, w pachnącej werniksem pracowni Marka, znów będziemy czytać swoje wiersze. I znów, i kiedyś, i zawsze, i kiedy pokonamy śmierć, i zapomnienie również.
Jak już Wiesiek leżał w tej śpiączce, to przychodził do mnie we śnie. Sny były dziwne. Wyjechałam do Londynu, i śniło mi się, że idę za nim, gonię go w zasadzie i krzyczę do niego: Wiesiu. A on się odwrócił i poszedł dalej. Nie wiem, z kim byłam, ktoś mi powiedział: to chyba nie on. Ja mówię: no jak to nie on? On tylko mnie nie poznaje. Muszę go dogonić. Ja nie wiem, może to zabrzmi dziwnie i w ogóle nie w XXI wieku takie rzeczy się nie zdarzają. Ale dawał mi takie znaki, że potrzebował nas tam. I nie mówię, że mnie, ale akurat ja to odczytywałam bardzo osobiście, że nas potrzebował przy sobie. Śnił się nam wszystkim. Ja właśnie dlatego mówię, że ten XXI wiek, brak czasu na poezję, na zatrzymanie, na drugiego człowieka, na to nawet ciszę, której my radiowcy tak nie znosimy, żeby coś usłyszeć. To nie ten wiek, a jednak właśnie tak do nas mówił ostatnio, bo inaczej nie mógł. Wydaje mi się, że tylko tak mógł nas do siebie przywołać, mógł pokazać, że jest z nami. To tak, przez sen. Śnił nam się wszystkim. Śnił się Krzyśkowi, śnił się Agnieszce, śnił się Izie, śnił się Dorocie, czyli tobie, śnił się mi. Pewnie jeszcze wielu osobom, które po prostu o tym nie mówiły.
Mnie poeta nigdy się nie śnił, ale za to śnił się mojemu mężowi i moim przyjaciółkom, które wierzyły w to, że w ciągu 3 miesięcy jego stan się zmieni, że będzie już razem. Okazuje się, że jest razem z nami, ale niestety nie tu.
Wtedy, kiedy Wiesiek zachorował, to akurat kupowaliśmy nowe audycje. Był taki reportaż Wieśka, który u mnie przeleżał chyba ze 2 lata. To reportaż o Holokauście. A praktykę płacenia za audycję, jak wiesz, mamy przy emisji. Tu nadarzyła się okazja taka, że kupowaliśmy audycje autorskie do przodu trochę. W poniedziałek rano idę, Wieśka, zamknięty pokój. O, tu podpisałem: scena pełna historii judaika. Nawet datę napisałem się do Wieśka. Wiesiek, wspaniale ci rozpoczynam tydzień, bo kupiłem ci reportaż, który może już zapomniałeś, tylko będziesz musiał napisać do internetu o nim trochę. Ale ci kupiłem jego, zamknięty. Krzysiek wychodzi, co ty mówisz, nic nie wiesz? Nie. Wiesiek nieprzytomny w szpitalu leży. No już tak... Głupio jest, jak chłop łzy przełyka, prawda?
Poeta był bardzo dobrym człowiekiem. Jak on dbał o wszystkich ludzi, nie tylko o swoich bliskich. Jak poeta leżał w śpiączce i pozornie się wydawało, że nie reagował, kiedy zaczynałam mówić, że on musi się obudzić, bo musi pomóc córce w pracy magisterskiej, która akurat ma temat związany z radiem, to poeta natychmiast reagował, otwierał oczy. Wiedziałam, że on słyszy i czuje.
Przede wszystkim brakuje człowieka. To jest oczywiste. To tutaj to nie ulega najmniejszej wątpliwości. To przede wszystkim. A poza tym siedzę sobie przy komputerze, coś tam dłubię. Dzwoni Szymański: Jaśku, nie przeszkadzam, nie przeszkadzasz. Co się stało? Słuchaj, wiesz, to kto napisał? Wiesz, bo ja tutaj piszę takie coś, to ja chcę tutaj użyć. Ty pamiętasz mi, kto to napisał? I cytuję mi fragment jakiegoś tekstu. Mówi, czy to tu?
Był taki nie dzisiejszy, nie był z tej epoki, no. Jak każdy miał swoje wady, ale takie dziś myślę, że nie docenialiśmy jego wrażliwości, wiesz. Ja pamiętam, jak kiedyś otworzyłam taki wiersz i Aśce. Ja tak się zachwycałam. I poetessa mówi, że ona nigdy nie czytała tego wiersza. Ja mówię, przestań. A to było o księżycu, tak? Że on już nie ma swojego cienia. Zauważył, że nie ma swojego cienia, że ma cień z Aśki cieniem, no.
Pojechałam do niego we wtorek. Czułam taką bardzo wielką potrzebę, żeby tam pojechać. Prosiłam Izę, żeby ze mną pojechała. Prosiłam Andrzeja. Bo to jednak duże przeżycie tam stanąć przy nim takim bezsilnym. Jakoś się nie składało. Może jutro, mówili. Wiedziałam, że to nie może być jutro. Po prostu wsiadłam w samochód i pojechałam tam sama. I jak stałam przy nim i właśnie trzymałam go za rękę i chciałam mu dać tą siłę, to czułam, że on tam jest po prostu i tego potrzebuje. Tylko ja chciałam inaczej, a on chciał inaczej. Jemu ta siła była potrzebna po to, żeby umrzeć. Mi po to, żeby on żył. To, że był w naszym życiu cały czas obecny przez te 3 miesiące, bo fizycznie go nie było, nie mieliśmy z nim kontaktu. Oczywiście jak zajeżdżaliśmy tam, to wydawało nam się, że otwiera oczy, ale to, że ciągle był tutaj z nami, przewijał się w naszych rozmowach. Każdy z nas, kto gdzieś na chwilę oderwał się od radia, przychodził po kilku dniach, mówił: to co z Wieśkiem, czekaliśmy na niego. Ja nie chcę tego powiedzieć, że radio staje się bez duszy. Nie chcę. Dla mnie radio zawsze było duszą i tacy ludzie jak Wiesiek tworzyli to radio z duszą. Więc ja nie powiem tego, że radio jest bez duszy. Tak jak ten pokój został bez duszy.